Multimedialne studium formacji biblijnej Biblikum Śląskie.
Wymiar teologiczny oraz znaczenie Księgi Powtórzonego Prawa w historii zbawienia, część druga. W Księdze Powtórzonego Prawa Bóg ukazywany jest przede wszystkim w formułach wyznaniowych: mój, twój, wasz, nasz Bóg. Kluczowa deklaracja zawarta jest w 6 rozdziale Księgi i składa się z 4 słów: Jahwe nasz Bóg, Jahwe jeden lub jedynie. Zdanie ma formę asyndetonu, to znaczy pozbawione jest czasowników, stąd jego prawidłowa interpretacja sprawia wiele kłopotów. Część badaczy tłumaczy pierwotny sens tego wyznania, odwołując się do sytuacji religijno-politycznej z okresu końca monarchii w Judzie. W tym przypadku pierwotny sens miałby na celu likwidację wielości miejsc kultu, tak zwanego polijachwizmu na wzór wielości miejsc kultu Baala. Jahwe jest naszym Bogiem, Jahwe jest jeden, lub Jahwe nasz Bóg jest jednym Jahwe. Inny wariant zakłada pierwotnie monolatryczny sens tych słów, wykluczający cześć oddawaną innym bogom. Jahwe jest naszym Bogiem, Jahwe jedynie. Trzeba jednak zauważyć, że wyznanie to nigdy nie stało się jednym z argumentów stosowanych dla uzasadnienia centralizacji kultu. W kontekście przymierza natomiast pojawia się wspomniany już język wzajemnej miłości, obrazujący prawidłowe relacje pomiędzy Bogiem i jego ludem. Niewykluczone więc, że ostatni człon tego wyznania należy rozumieć nie tylko w tradycyjnym sensie jeden jedynie, ale także jako specyficzny niuans znaczeniowy, jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny, umiłowany. W tym wypadku treść tego wyznania należałoby rozumieć nie tyle jako jedno zdanie, ale dwa równorzędne zdania. Jahwe jest naszym Bogiem, Jahwe jest jedyny. Taka deklaracja może wyrażać zarazem wyznanie uczuć wobec umiłowanego Boga. Jahwe jest jedynym Bogiem, który okazał Izraelowi swoją skuteczność w działaniu, a doświadczenia historyczne są tego widomym dowodem. On i tylko On ma prawo żądać od tego ludu lojalności i kultu. Z jednej strony ukazany jest podobnie jak inni bogowie narodowi, Aszur w Asyrii czy Marduk w Babilonii, z drugiej zaś jest nieporównywalnie od nich większy i skuteczniejszy. Tym, co najwyraźniej różni Jahwe od innych bogów, jest jego całkowita suwerenność w działaniu. Izrael empirycznie pojmuje ją jako doświadczenie zaangażowania się Boga w swoją historię. Ta unikalna skuteczność i wola działania na rzecz wybranego przez siebie narodu wynika najpierw z obietnic, jakie Jahwe złożył przodkom. Dzisiaj oznacza wolę kontynuowania tego dzieła i jego aktualizację poprzez ofiarowanie potomkom ziemi na zachodnim brzegu Jordanu. Ważną rolę w tym procesie odgrywa właściwe przywództwo, które powinno dbać o kontynuację dzieła dokonanego za pośrednictwem Mojżesza. Przełomowym wydarzeniem, które raz na zawsze ustaliło prawo Jahwe do Izraela i prawomocność jego żądania wyłączności kultu i absolutnej lojalności, jest wyzwolenie z niewoli egipskiej. Jahwe okazał w Egipcie swą absolutną moc. Inni bogowie uznani mogą być jedynie za niepożądane kopie prawdziwego Boga i tym samym zakazuje się ich wytwarzania. Kult jakichkolwiek obcych bogów jest największą obrazą. Izraelici powinni zniszczyć wszystkie miejsca i praktyki z nimi związane. Żądanie wyłączności kultu ma swoje uzasadnienie historyczne, ale łączy się także z charakterem Boga. Jahwe jest Bogiem zazdrosnym, miłosiernym, żywym, stałym, sprawiedliwym. Bywa i tak, że okazuje swoje gniewne oblicze. Jest jednak jedynym prawdziwym Bogiem, który mieszka w niebie. Jedną z cech teologii deuteronomistycznej jest także przekonanie, że obok Jahwe nie ma żadnych pośrednich bytów, żadnego dworu niebiańskiego. Takie przekonania deuteronomista mógł znaleźć w swoich źródłach i konsekwentnie je eliminuje. Nie pojawiają się tu nawet postaci cherubów. Wręcz zakazuje się fabrykowania ich podobizn i przemilcza jakiekolwiek ich powiązanie z Arką Przymierza. Sama Arka również jest tu tylko zwykłą skrzynią, w której umieszczone zostały tablice dekalogu. Jahwe nie rezyduje bowiem na ziemi i nie uosabiają go żadne elementy kultowe. Mimo to jest on nieustannie dostępny dla Izraela podczas kultu i dorocznych świąt, celebrowanych w miejscu, które on wyznaczył. Dosłownie wybrał, aby tam umieścić swoje imię. Imię Boga podkreśla jego transcendentny charakter wobec wszelkich instalacji kultowych, gdyż reprezentuje jego obecność w danym miejscu. Głos Boga słyszany w jedynej bezpośredniej komunikacji z Izraelem podczas przygotowania do zawarcia przymierza na Horebie stanie się odtąd słyszalny poprzez pośredniczą rolę Mojżesza i przekazane przez niego prawa. W ten sposób Bóg będzie dostępny także poprzez swoje słowo przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dzięki temu deuteronomista konfrontuje swoich kolejnych czytelników z potrzebą nieustannego podejmowania dzisiaj ważnych egzystencjalnych decyzji, nieustannej aktualizacji w swoim życiu prywatnym, rodzinnym, społecznym i narodowym, odpowiedzi na Boże wezwanie do posłuszeństwa wobec prawa i wybieraniem w ten sposób błogosławieństwa, a nie przekleństwa ze strony Boga. Teologia Księgi Powtórzonego Prawa skoncentrowana jest na przymierzu. Dość często podkreśla się, że deuteronomistyczna koncepcja przymierza ma charakter bilateralny. Jest więc ono uwarunkowane wiernością wobec prawa, czym różni się od kapłańskiej idei przymierza łaski. Jednak i deuteronomista mówi o przymierzu, odwołując się do łaski, wynikającej z obietnic złożonych przodkom. Bóg przymierza jest przede wszystkim ukazany jako suzeren, opiekujący się wybranym przez siebie ludem. Według deuteronomisty to przymierze miało swój początek na Horebie, ale jego ostateczna ratyfikacja nastąpiła w Moabie. W powtórzonym prawie przymierze oparte jest na doświadczeniach z przeszłości, ale i ukierunkowane na dobrą przyszłość narodu wybranego, o ile będzie on zdolny dochować wierności i okazywać posłuszeństwo podstawowemu z wymagań. Podobnie jak Jahwe był z narodem podczas wyjścia z Egiptu, tak będzie z nim podczas podboju Kanaanu. Zadaniem Izraelitów jest jednak oczyścić zdobytą ziemię z wszelkich obcych instalacji kultowych oraz usunąć jej pierwotnych, grzesznych mieszkańców. Wprowadzenie z 4 rozdziału Księgi. To jest Tora, którą Mojżesz dał Izraelitom. Klasyfikuje tradycje zwarte w rozdziałach od 5 do 28 jako dwie podstawowe legislacje składające się na warunki przymierza. Dekalog oraz Torę Mojżesza uszczegółowioną w poleceniach oraz prawach i przykazaniach. Gwarancją posiadania ziemi obiecanej jest Boża opieka z jednej strony i wierność prawu z drugiej. Zależność ta ma charakter bilateralny, a cały zbiór praw postrzegany jest jako dokument przymierza. Idea przymierza, bazując na analogii traktatów politycznych, zawiera w sobie wyłączność kultu jednego Boga i konieczność dochowania mu wierności poprzez wypełnianie nadanych przezeń praw i nakazów. Na tej podstawie spodziewać się można w zamian jego opatrznościowej opieki i błogosławieństwa. Wierność wobec Jahwe jest tu warunkiem niepodlegającym żadnym negocjacjom i stanowi ona o przyszłości narodu oraz jego sukcesach w dalszych działaniach mających na celu podbój i wzięcie w posiadanie ziemi obiecanej. Tradycja prawa mojżeszowego zostaje teraz skonsolidowana w Księdze Tory i przekazane jako dziedzictwo opiece lewitów i starszych. Jej wtórny charakter względem dekalogu podkreśla fakt złożenia tego dokumentu obok Arki Przymierza, w której znajdują się już tablice z przykazaniami. Powinna być ona odczytywana publicznie co 7 lat. Świadectwem tych dodatkowych ustaleń jest prorocka pieśń Mojżesza, poprzedzająca zapowiedź jego odejścia.
Biblikum Śląskie w Radiu M 107,6 FM w każdy czwartek o 18.40 oraz na biblikum.pl.
There's a song that's inside of my soul. It's the one that I've tried to write over and over again. I'm awake in the infinite cold, but you sing to me over and over and over again. So I lay my head back down and I lift my hands and pray to be only yours. I pray to be only yours. I know now you're my only. Stars of your
Multimedialne Studium Formacji Biblijnej Biblikum Śląskie.
Narodowość Izraela stanowi jeden z najważniejszych elementów teologii deuteronomistycznej. Dotyczy on z jednej strony wspólnego pochodzenia i dziedzictwa wiary, a z drugiej zapewnia, pozbawiony rywalizacji, przystęp do Bożej opatrzności. Bóg przodków, który złożył obietnicę, dokonał ich wybawienia z Egiptu i zawarł z nimi przymierze na Chorebie, kontynuuje swą opiekę nad całym Izraelem poprzez promulgację Tory w Moabie i wezwanie do jej wiernego wypełniania. Ta szczególna relacja istniejąca pomiędzy Jahwe i narodem wybranym stanowi o odrębności Izraela wobec innych narodów i wymaga od niego szczególnej postawy, odpowiadającej nie tylko swemu powołaniu, ale i Bogu, któremu to powołanie zawdzięcza. Tora staje się więc nie tylko formą przekazania prawa, ale i swoistą konstytucją kształtującą religijno-polityczne oblicze Izraela, jego instytucje i społeczne praksis. Wybór Izraela dokonał się nie ze względu na to, że tylko inne narody cechowała szczególna niegodziwość. Izrael również okazywał swe złe nawyki. Jahwe wybrał ten lud, aby mu służył. Zdecydowała o tym miłość Jahwe do przodków i do Izraela, która uczyniła ze wszystkich członków narodu wybranego dzieci Boga, drogocenną własność pośród innych narodów i jego dziedzictwo. Odwzajemnienia tego uczucia Bóg oczekuje teraz od Izraela, wobec którego podejmuje się zadania wychowawcy na podobieństwo ojca wychowującego swego syna. Nie omieszka jednakże zastosować wobec niego słusznej kary, jeżeli sytuacja będzie tego wymagać. Zasady przekazane przez Boga za pośrednictwem Mojżesza mają być w związku z tym wykonywane nie tylko wiernie, ale i chętnie. Posłuszeństwo prawom nie jest trudne, a jego brak wynikać może jedynie z upartego i buntowniczego charakteru Izraela. Prawa obejmują cały naród, stają się promocją prawości, sprawiedliwości i solidarności społecznej, nie pozostawiając miejsca na patologie i przestępstwa. Przyszłość Izraela mimo to związana jest nie tylko z wiernością wobec prawa, ale nade wszystko z Bożą obietnicą i łaską. Ten narodowo-społeczny akcent, połączony z pewnego rodzaju izolacjonizmem, należy wiązać z kontekstem społeczno-politycznym okresu neoasyryjskiego, a potem neobabilońskiego. Z drugiej strony taki narodowy izolacjonizm nie czyni z Jahwe Boga jedynie narodowego, ani nie ogranicza jego troski do samego Izraela. Naród ten powołany jest bowiem do świadczenia wobec innych o wyższości Jahwe i jego prawa. Podstawowym narzędziem w realizacji tego zadania staje się tu anikoniczny kult Boga oraz kształtowanie humanistycznego społeczeństwa w Izraelu. Wizja deuteronomisty prezentuje Jahwe w roli jedynego prawomocnego suzerena nad Izraelem. Część kodeksu deuteronomistycznego wyraźnie odzwierciedla w sobie próbę ukształtowania nowego społeczeństwa. W samym sercu tego zbioru praw znajdują się jedyne w Starym Testamencie instrukcje dotyczące urzędu króla. Warunkiem namaszczenia kogokolwiek na ten urząd jest to, aby był on bratem Izraelitów. Powinien unikać szukania wsparcia w Egipcie i luksusu. Powinien też zadbać o posiadanie księgi tego prawa, pilnie je studiować i nie wywyższać się ponad braci. Chodzi o wyraźne odrzucenie stylu sprawowania władzy, przejętego m.in. przez Salomona i poddanie króla kontroli prawa na tym samym poziomie, jaki obowiązuje każdego zwykłego obywatela. Król staje się niejako modelowym obywatelem, wzorem dla każdego Izraelity, bardziej studentem i egzekutorem prawa niż typowym władcą. Ograniczenie władzy królewskiej łączy się także z tym, że według deuteronomisty to nie król, zgodnie z prerogatywami przypisywanymi mu na starożytnym Bliskim Wschodzie, ale tylko Jahwe może dać ziemię swojemu ludowi. Nie jest on też już prezentowany jako syn Boga, gdyż tytuł ten staje się przynależny do całego Izraela. Takie przesunięcie akcentów teologicznych trudno przecenić. Wyraźnie podkreśla ono chęć ochrony przed tyranią, przełamuje różnice plemienne i wytycza solidarnościowy charakter całego społeczeństwa. Warto zauważyć, że słowo brat pojawia się często w księdze w bardzo nieoczekiwanym kontekście. Deuteronomista stosuje je nie tylko w odniesieniu do króla czy narodu jako takiego, ale także i do niewolników, zadługi, obejmując nim także kobiety. Tradycja prawa deuteronomistycznego przeniknięta jest więc opcją na rzecz respektu każdego bez wyjątku członka narodu wybranego. Wszyscy Izraelici są równi w obliczu tego prawa. To absolutne nowum w starożytnej tradycji legislacyjnej, w tym także względem starszego biblijnego kodeksu przymierza z Księgi Wyjścia. Deuteronomista wyraźnie akcentuje humanitaryzm i potrzebę troski o niższe klasy społeczne. Temat jedności narodowej i braterstwa łączy się u Deuteronomisty z tematem ziemi, jednym z dominujących zagadnień w jego teologicznej refleksji. Ziemia, o której mowa, została obiecana przodkom. Opisywana jest już nie jako kraj mlekiem i miodem płynący, ale jako dobra we wszystkich aspektach. Miejsce, w którym Izrael powinien okazywać swe posłuszeństwo prawu. To miejsce odpoczynku dla Izraela. Jednak aby takim pozostało, konieczne jest wspomniane już posłuszeństwo wobec prawa. Ostatecznie jednak, tak jak przewiduje się możliwość wygnania z tej ziemi w wyniku niedotrzymania tego wymogu, tak obiecuje się także powrót do niej. Deuteronomista konsekwentnie unika więc takich określeń ziemi danej przez Boga jak wybrana czy święta. Nie jest ona w jego przepowiadaniu nawet błogosławiona. W żaden sposób nie jest także ściśle powiązana z Jahwe. Jego relacje z tą ziemią opisuje precyzyjnie fragment z 11 rozdziału Księgi. To ziemia, którą stale nawiedza Jahwe, wasz Bóg, na której spoczywają oczy Jahwe, Boga waszego, od początku roku aż do końca. Jahwe, jakkolwiek opisany jest tu w swej roli przyczyny sprawczej, decydującej o płodności ziemi, to nie ma on żadnego mitologicznego z nią związku na wzór Baala. Nawiedza ją okazjonalnie i oddziałuje poprzez swój udział w procesach hydrologicznych, klimatycznych czy topograficznych. Podsumowując. W Księdze Powtórzonego Prawa Jahwe jest więc jedynym Bogiem, któremu Izrael powinien oddawać kult i którego powinien miłować. Przemawiają zatem doświadczenia historyczne. To Bóg pierwszy umiłował i wybrał jego przodków. Jest on Bogiem transcendentnym, ale poprzez kult staje się dostępny dla narodu wybranego. Znakiem tej obecności jest jego imię. Zawarł z Izraelem przymierze i ofiarował swoje prawa. Ich przestrzeganie stanowi gwarancję trwania tego przymierza oraz pozostania Izraelitów w ziemi obiecanej. Wybranie oznacza również przeznaczenie do wykonywania określonej misji historiozbawczej wobec innych narodów ziemi. Wykład księdza profesora Janusza Lemańskiego przeczytał Marek Piechniczek.
Biblikum Śląskie w Radiu M 107,6 FM w każdy czwartek o 18:40 oraz na biblikum.pl.